Zaczynamy w takim razie od pierwszego tematu, który przygotowałam dla was na dziś. To będzie rozmowa z autorem książki Sztetl Koluszki, Zbigniewem Komorowskim, którego już teraz witam w studiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Sztetl Koluszki to jest opowieść nie wcale historyczna i naukowa, chociaż odnosi się do takich zdarzeń, które zmieniły bieg historii najnowszej, tak czytamy we wstępie. Opowieść o miasteczku Koluszki, które być może niektórym wcale nie kojarzy się ze społecznością żydowską, ale to jest jedno z tych miasteczek w naszym regionie, w województwie łódzkim, które miało całkiem sporo mieszkańców właśnie tego wyznania, mieszkańców ze społeczności żydowskiej i nimi właśnie zajął się Zbigniew Komorowski. Zbyszku, powiedz na początek, dlaczego zainteresowałeś się tym tematem i jak długo właściwie już się nim interesujesz?
Tym tematem interesuję się nie od dzisiaj, nie od dnia, w którym zacząłem pracować jako dziennikarz, jako fotoreporter, reporter lokalnej gazety Tydzień w Koluszkach. Chyba od dziecka, to znaczy pierwszy moment taki zainteresowania w ogóle tematyką, kulturą żydowską, religią żydowską, czy tym całym zjawiskiem pozareligijnym, ale właśnie w obrębie kultury żydowskiej, to no, pamiętam oczywiście lekcje religii z klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, jeszcze na salce katechetycznej, tą słynną mapę z tym słynnym podpisem, opisem Palestyna w czasach Chrystusa. No i to wszystko jakoś, i to określenie Ziemia Święta, więc tak sobie gdzieś człowiek próbował to wszystko wyobrazić, czy to jest Ziemia, czy to jest niebo, czy to jest jakiś stan taki między, pomiędzy. Zawsze marzyłem, żeby pojechać właśnie do Izraela i no, dwa tygodnie temu już po raz kolejny to marzenie spełniło się. Natomiast od bardzo wielu, wielu lat dużo interesowałem się, czytałem literaturę taką fachową, historyczną, beletrystykę. No, głównie to były opowieści właśnie związane z strasznym czasem tego spustoszenia, jakiego dokonała w historii narodu żydowskiego, w historii szczególnie polskich Żydów, właśnie II wojna światowa.
To są dwie takie sprawy, które rzeczywiście mogą powodować wielkie emocje u człowieka, szczególnie u człowieka wierzącego, no bo to jest jakiś taki powrót do źródeł, no a II wojna światowa, no jednak bardzo ważny moment, tragiczny dla historii Polski, coś, czego właściwie nie można zapomnieć i coś, co naznaczyło też kolejne pokolenia, nie tylko tych, którzy żyli w czasie wojny, ale te późniejsze pokolenia jakimś tam piętnem. No dobrze, ale tak sobie myślę, że Koluszki wcale ze społecznością żydowską się nie kojarzą w pierwszym momencie. Kiedy zorientowałeś się, że właściwie na takim lokalnym polu jest dużo do opowiedzenia, jeśli chodzi o tych mieszkańców? Rozumiem, mieszkańców przedwojennych Koluszek, bo to na nich się koncentrujesz w tej książce.
Tak. Tutaj jeszcze jakby pozwolę sobie wrócić do tego, co powiedziałaś, Kamila, na początku. No, że z czymś innym nam się, jeżeli komuś kojarzą się Koluszki w okolicy Łodzi, czy w okolicy, nie wiem, Katowic, czy Warszawy, no to z oczywiście kolej. No i wiemy, tam, gdzie od wieków rozwijały się szlaki handlowe, jakieś targi, rynki i tak dalej, tam zaraz przychodzili ludzie, handlowali, zamieszkiwali. Tak samo było z Koluszkami. Kiedy w drugiej połowie XIX wieku Koluszki zaczęły się rozwijać dosyć prężnie jako taki ważny ośrodek kolejowy, więc tam, gdzie mamy kolej, to i przewóz ludzi, ale także przewóz towarów. Od końca lat 60. Koluszki też otrzymały połączenie z Łodzią, czyli tutaj musimy sobie też uświadomić tą Łódź fabryczną, w sensie nie dworca fabrycznego kolejowego, tylko Łodzi jako ośrodka właśnie produkującego materiały, bawełnę, czy przetwarzającego bawełnę, więc tutaj to miejsce handlu jest do Koluszek. Już w XIX wieku sprowadzali się Żydzi głównie z Brzezin, z Jeżowa, ale także z licznych miejscowości, z daleka, z Przysuchy, ze Skierniewic. Nawet w dokumentach odnalazłem ślad Żydów, którzy tutaj przybyli z okolic Sankt Petersburga. Także tutaj to jakby ten rozwój kolejnictwa, rozwój handlu, to też właśnie wpłynął na to, że od XIX wieku społeczność żydowska. Byli to głównie Żydzi religijni, ale nie tylko. Byli to Żydzi majętni, ale też spora część takiej biedoty żydowskiej. Także ta społeczność rozwijała się. No i rok wrzesień 1939 roku wszystko, jak wiemy, zmienił.
To wróćmy do tego życia przedwojennego. Czym właściwie Żydzi w Koluszkach się zajmowali?
Chyba tym zajmowali się, czym zajmowali się, nie wiem, w Lelowie, w Leżajsku, w Lublinie, w wielu takich klasycznych żydowskich właśnie sztetlach.
Miasteczka inaczej.
Czyli miasteczkach, tak, z języka jidysz. Sztetl to miasteczko. W domyśle zamieszkiwane przez Żydów. No tutaj, tu mówimy o, jeśli chodzi o Koluszki, mówimy o ludności żydowskiej, która plasowała się od kilkunastu do około 30%. To różne źródła podają. Zajmowali się oczywiście głównie handlem. No to powtórzę się, to było związane też tutaj z obecnością ważnej stacji kolejowej, węzłowej. Byli tutaj nauczyciele, byli handlarze, producenci, nie wiem, skór, innych towarów. Znalazłem też ślad i udało się dotrzeć do rodziny, do potomków, którzy mieszkają w Izraelu, do potomków rodziny, która zajmowała się produkcją i handlem soków owocowych. Także bardzo wielu było nauczycieli, przy czym prawdopodobnie w Koluszkach nie było takiej typowej szkoły żydowskiej. Prawdopodobnie byli to nauczyciele, którzy po prostu prywatnie udzielali lekcji w domach, czy właśnie w szulu, czyli w takiej sali modlitewnej, w pokoju domowym, który był jakby tak zaadoptowany na potrzeby kultu religijnego.
Żydowskiego. A synagoga w Koluszkach była?
Tak, była synagoga na ulicy, przy ulicy Brzezińskiej, w miejscu, w którym Niemcy, to jest taka rzecz, nie wiem, ciekawa, znamienna, odmienna w stosunku do losu innych domów modlitwy żydowskiej, do synagog, gdzie Niemcy burzyli, palili, wysadzali w powietrze. Widocznie uznali bardzo dobrą cegłę, z której zbudowano synagogę. I tą synagogę w Koluszkach cegła po cegle rozebrano, nie była burzona, nie została zdewastowana w taki sposób, jaki my sobie to wyobrażamy, że właśnie, nie wiem, miotacze płomieni i jakaś taka nieludzka agresja w stosunku do budynku. Synagoga została rozebrana. W tym miejscu dzisiaj stoi od, o ile dobrze ja pamiętam, od początku lat 70. księgarnia, więc w jakiś sposób można powiedzieć, że w miejscu, gdzie była świątynia Biblii, nadal jest miejsce, gdzie ta Biblia, gdzie księga jest miejscem właśnie, gdzie można przyjść i przeczytać i zakupić właśnie literaturę.
To skoro już jesteśmy przy kulcie religijnym, to jeszcze o cmentarz zapytam. Pozostałości takiego cmentarza, bo jeżeli ludzie żyli, to musieli też przecież umierać.
Wszystkie akta archiwalnych ksiąg żydowskich, które również znajdują się w książce Sztetl Koluszki, informują w miejscach, gdzie jest informacja o zgonach przed wojną w latach 1920-38, ponieważ te roczniki udało się odszukać. Nie mamy rocznika 1924 i 1939. Być może jeszcze czeka gdzieś na odkrycie, odkopanie, a być może po prostu zostały w jakiś sposób gdzieś tam zniszczone. W każdym razie do 1938 roku wszystkie zgony, wszystkie pochówki podają nam informację, że zmarła zostali pochowani na cmentarzu żydowskim w Brzezinach bądź na cmentarzu żydowskim w Jeżowie. Było kilka aktów zgonu informujących o pochówku na cmentarzu przy ulicy Ogrodowej w Łodzi. Nie było w Koluszkach. Prawdopodobnie to już są takie domniemania, chyba że ktoś nas słyszy i opowie tą audycję, tą historię swojemu dziadkowi i dziadek powie, że ma jakąś na ten temat wiedzę, więc chętnie dobrze było, gdyby się tutaj z nami tą wiedzą podzielił. Być może przygotowywano takie miejsce w Koluszkach, ponieważ społeczność żydowska była coraz liczniejsza. Kiedy Niemcy likwidowali getto na polu, które dzisiaj jest takim zagajnikiem, we wsi Felcjanów przy przejeździe kolejowym, jadąc z Koluszek w stronę Skierniewic i Warszawy, jest miejsce, gdzie miejsce pochówku twierdzi się, że nawet około, czy być może ponad 500 Żydów, to byli ludzie, którzy albo dokonywali nieudanych ucieczek z getta, albo no, starcy, kobiety w ciąży, dzieci, a także ci, którzy zostali rozstrzelani po tak zwanym posprzątaniu getta, po jego likwidacji. Kto wie, być może właśnie to tamto miejsce było gdzieś wcześniej przygotowywane na pochówek, na przyszły Kirkut, na przyszły cmentarz żydowski przed wojną i być może Niemcy mieli jakąś taką wiedzę, że tam chciano chować Żydów w przyszłości i być może właśnie dlatego w tym miejscu były te rozstrzeliwania i tam jest miejsce spoczynku, jest pamiątkowa macewa, jest napis w języku hebrajskim i po polsku. Miejsce to było w jakimś sensie czczone przez mieszkańców Felcjanowa przez całe lata powojenne. Natomiast w roku 1990 jeden z fundatorów, pan Eliezer Ziskind, pochodzący z Brzezin, ufundował ten pomnik i od już ponad 30 lat właśnie ten pomnik w miejscu tych masowych mordów, pochówków Żydów się znajduje. Ale w Koluszkach cmentarza żydowskiego, takiego, o jakim
myślimy,
wyobrażamy sobie, takiego miejsca nie było. Większość Żydów było chowanych koluszkowskich w Brzezinach bądź w Wierzowie. Mamy nawet nazwiska osób, Żydów, którzy przewodzili tym ceremoniom pogrzebowym.
A to bardzo interesujące, bo jednak odległość jest całkiem spora, a pewnie na tamte czasy ona była jeszcze troszeczkę większa i inaczej postrzegana. Wspominałeś tutaj o tym, że być może ktoś nas usłyszy i dysponuje jeszcze jakimiś dodatkowymi wspomnieniami. Czy ty masz takie poczucie, Zbyszku, że trochę za późno wziąłeś się do swojej pracy? To znaczy, zawsze chyba wydaje nam się, że coś już straciliśmy z tych wspomnień osób, które no być może odeszły i zabrały te wspomnienia ze sobą. Tutaj w twojej książce jest sporo listów, ale domyślam się, że szukałeś też potomków tych koluszkowskich Żydów, tak? Tak to pewnie wyglądało?
Tak. Zastanawiałam się, ponieważ znałem człowieka, to był ojciec mojej chrzestnej, już nieżyjący, który wielu Żydom pomagał, ponieważ pracował w magistracie koluszkowskim przed wojną, w czasie wojny miał dostęp do wielu takich no, czystych blankietów, dokumentów, mógł wystawiać, mógł fałszować, zmienić tożsamość Żydom na tożsamość polską, czy być może tożsamość niemiecką nawet, ale zastanawiało mnie, ponieważ dzięki jego informacjom mogłem wiedzieć o tych, którzy zginęli. Natomiast zawsze zastanawiałem się, czy ktoś ocalał. I to gdzieś tam sobie człowiek tak myśli, gdzieś tam buja w obłokach marzy. I to myślenie stało się ciałem, przerodziło się w rzeczywistość, ponieważ ponad 4 lata temu zgłosiła się do pasjonatów lokalnej historii zrzeszonych w stowarzyszeniu o nazwie Historia Koluszek, dokładnie do Mateusza Jaśkiewicza. Pozdrawiam, Mateusz, jeżeli słyszysz.
Pozdrawiamy.
Z taką informacją, że Izraelka wraz ze swoją córką przyjeżdżają do Polski. Potomkowie tych kobiet mieszkali przed wojną w Koluszkach i ta kobieta z córką przyjechały. Wraz z innymi osobami oprowadziliśmy po mieście. Tak narodziła się przyjaźń, która trwa do dzisiaj. I dzięki Dinie mogli moi przyjaciele poznać jeszcze inne rodziny. W ten sposób odszukaliśmy 3, w zasadzie 4 rodziny. O istnieniu 4. rodziny dowiedziałem się niespełna miesiąc temu, można powiedzieć. To są rodziny mieszkające w Hajfie, w Tel Awiwie, w Ramat Gan. To jest taka miejscowość, olbrzymie miasto pod Tel Awiwem. No i jeszcze w okolicach Strefy Gazy też tam mieszkają i w okolicy Netanii. Także mamy tutaj no, kilka rodzin. Myślę, że tych rodzin będzie jeszcze więcej na ten moment i w tej książce właśnie to są jakby opisane losy, historie, no mogą opisywać losy tylko tych, którzy przeżyli ich relacje, ich rodziców, ich matek, ich ojców. Myślę, że tych rodzin będzie więcej jeszcze.
Ale to znaczy, że w tych rodzinach gdzieś tam utrzymywały się te wspomnienia dotyczące również koluszek, tak?
Tak. Jest, no wiem o istnieniu takiego w Izraelu, takiego, no nie wiem, stowarzyszenia chyba, nie wiem jak to tam należy fachowo nazwać, grupy, tak? Takiej nieformalnej, Żydów Brzezińskich, z Brzezin. Planujemy tutaj wespół z naszymi izraelskimi przyjaciółmi też zorganizować taki zlot, właśnie przedstawicieli tych Izraelczyków mających pochodzenie z Koluszek, czyli takie spotkanie Żydów koluszkowskich. Do tego miał już dojść w lato, 2 lata temu. No niestety COVID miał inne plany w lutym. Ta sytuacja zaskoczyła nas wszystkich, no ale miejmy nadzieję, że do takiego spotkania w Koluszkach za jakiś pewnie czas dojdzie. Tym bardziej, że teraz no, mają jeszcze dodatkową motywację. Książka pod tytułem Sztetl Koluszki. To jest pierwsza publikacja, która... No tak jak zaznaczyłaś, jak napisałem we wstępie, która nie jest pracą historyczną, ale w jakiś sposób no, gdzieś tam koresponduje z tym, co wiemy z historii najnowszej, co wiemy także z historii takiego miasteczka jak Koluszki, więc myślę, że z uwagi chociażby na książkę przyjadą do ziemi swoich przodków.
To chciałabym cię teraz zapytać o perspektywę tych właśnie potomków, bo rozumiem, że w nich jest jakaś taka potrzeba szukania swoich korzeni, szukania źródeł, miejsc, z których pochodzili ich przodkowie. Dlaczego to się pojawia dopiero teraz, po latach? Czy potrzebny był twoim zdaniem tak duży czas, żeby oswoić się z traumą powojenną? Czy dopiero po pewnym czasie i po czasie takiego przepracowania w sobie tych wszystkich emocji można wrócić na miejsce i zastanowić się nad tym, jak ta historia wyglądała?
Bardzo ci dziękuję za to pytanie. Ono jest bardzo ważne dla mnie. Uważam, że trzeba powiedzieć o tym, że to nie jest tak. I tutaj dotknę takiego dosyć trudnego, ciężkiego i delikatnego tematu, jakim jest oskarżanie Żydów na świecie, w Europie, być może też w Izraelu, o zrobienie właśnie z tej tragedii, z Holokaustu, jakiejś rodzaju takiej swoistej drugiej religii. Być może kultywują to, nie wiem, Żydzi amerykańscy, argentyńscy, angielscy. Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że Żydzi izraelscy, a w każdym razie ci, których udało mi się poznać, ja znam, poznaję ciągle coraz więcej. Facebook daje nieograniczone możliwości, jak wszyscy słuchacze wiedzą. W każdym razie oni, rodzice, dziadkowie tych Izraelczyków, potomków koluszkowskich, Żydów, w większości przypadków, jedyne, o czym pragnęli, to zapomnieć, a nie mogli tego zapomnieć. Dina opowiada, że od matki, która mieszkała w Koluszkach, niewiele się dowiedziała, bardzo mało. Natomiast zupełnie nic od ojca, który był Żydem, mieszkał na ulicy Nalewki, czyli w Warszawie, czyli to są okolice dzisiejszego olbrzymiego terenu placu Muzeum Polin. I dopiero po wielu latach ona sama zaczęła gdzieś tam odgrzebywać jakieś stare dokumenty, stare listy.
Pojawiła się taka potrzeba.
Niewiele udało jej się od rodziców, więc ona sama mówi, że słuchaj, że my, to była taka niesamowita mądrość jej rodziców, rodziców innych Żydów izraelskich, potomków koluszkowskich Żydów, taka mądrość, żeby nie przekazywać gdzieś tam w genach, w opowieściach tych wojennych wspomnień, żeby uciąć tą jakąś, nie wiem, swoistą spiralę jakiejś tej takiej traumy. Z tym, że Dina widzi jednak potrzebę, żeby pewne rzeczy zachować i wiem, że również w tej chwili pracuje nad książką, nad historią swojej rodziny, żeby przekazać kolejnemu pokoleniu, bo umówmy się, że czwarte pokolenie obywateli Izraela, które w tym momencie gdzieś tam wchodzi w pełnoletność, oni chcą żyć normalnie, oni chcą się bawić, oni chcą się zakochać, oni chcą założyć rodziny, chcą zwiedzać świat, chcą chodzić na dyskoteki, do nocnych klubów. nie wszyscy są zainteresowani tym, żeby kolejny raz
przerabiać,
tak, kultywować, wspominać, przypominać sobie, co wydarzyło się już niemalże 100 lat temu z ich przodkami. Natomiast dlaczego ja tak późno, nie wiem, no to może trzeba by się zapytać moich rodziców, czemu tak późno wydali mnie na świat.
No to myślę, że to też niekoniecznie musi być tylko ta kwestia, to znaczy każdy człowiek też pewnie dojrzewa do poszukiwania swoich korzeni, do szukania tego, co w historii było ważne i niekoniecznie na przykład tych nastolatków w tym momencie ich życia interesują takie sprawy związane z historiami rodzinnymi. To jeszcze jedno, Zbyszku, w takim razie. A jak wygląda perspektywa współczesnych mieszkańców Koluszek? Czy oni tym tematem są zainteresowani?
Myślę, że różnie. No wiem, że ten antysemityzm jest, bo on jest w naszym społeczeństwie. Nie
to
wiem,
znaczy
czy
w Koluszkach to... na murach też się pisze, że Żydzi to i to?
Tak, oczywiście tak, tak. To...
Znamienna rzecz dla Łodzi na przykład.
Ale tak, ale dla Koluszek chyba też. No akurat Koluszki Widzewiem stoją, że tak powiem. W każdym razie no, to są różne takie napisy z kolei pod adresem kibiców ŁKS-u. Więc te gwiazdy Dawida gdzieś tam na szubienicy niestety pojawiają się, ale myślę, że no, my róbmy swoje. Trzeba prowadzić jakiś dialog z tym światem współczesnym. No, wiem, że taki dialog ze światem sobie współczesnym prowadził Jezus, prowadzili ci, którzy żyli w czasach przed tak zwaną naszą erą, czy w okresie średniowiecza, w czasach nowożytnych. Będą zawsze jakieś przeszkody, będą jakieś anteizmy. Każdy ma jakiegoś tam swojego demona, z którym musi gdzieś tam toczyć jakiś spór. Ale wiem, że w Koluszkach jest też mnóstwo ludzi bardzo szczerze, pozytywnie nastawionych, którzy też potrafią oddzielić pewne trudne sytuacje w relacjach polsko-żydowskich, oddzielić od tego, od tej pięknej kultury, która tkwi korzeniem w naszej kulturze, prawda? No, to, co powiedział Jan Paweł II w niektórych przynajmniej środowiskach, że no, nazwał Żydów starszymi braćmi, że właśnie to są te nasze soki, to są te nasze korzenie kultury chrześcijańskiej, tego wszystkiego, co w ogóle, co wyrosło na kulturze chrześcijańskiej, czyli cała ta współczesna, nowożytna kultura europejska, czy euroatlantycka, nawet takich słów sobie pozwolę tutaj użyć.
No tak, właściwie wszystko zależy od podejścia. No tylko wrócę jeszcze raz do tego pytania. Czy twoim celem w takim razie na przykład byłoby, aby gdzieś tam historie zawarte w twojej książce pojawiły się na przykład w koluszkowskich szkołach, żeby młodzież mogła je poznać, żeby mogła dowiedzieć się o tym, że w Koluszkach Żydzi również żyli przed wojną i że warto by było o tym pamiętać. Czy może chciałbyś, żeby gdzieś tam na uroczystościach miejskich celebrować też pewne sprawy i przypominać w pewnych momentach roku, no przykładowo teraz mamy Chanukę, Żydzi obchodzą Chanukę. Może gdzieś powinno to też zaistnieć w tych współczesnych Koluszkach, które przed wojną przecież były zamieszkiwane przez Żydów.
Byłoby mi bardzo przyjemnie, gdyby nauczyciele historii czy języka polskiego w jakiś sposób też zechcieli przybliżyć treść książki. Nie ze względu na mnie, nie ze względu na autora, tylko ze względu na treść tej książki, na pamięć o tym, że tym bardziej, że my i Koluszki, w ogóle polskie społeczeństwo, polskie miasta, polskie wsie od ostatniego roku jakby na nowo stajemy się krajem niejednonarodowym, prawda? No tutaj mówię o imigrantach wojennych z Ukrainy. Zresztą już widzimy, że od czasu upadku muru berlińskiego, od czasu od tej Polski pookrągłostołowej, od transformacji ustrojowej Polska coraz bardziej staje się różnorodna, różnokolorowa i dobrze, bo chyba taki, bo i ten kraj, i ta ziemia jest miejscem przeznaczonym do zamieszkania przez wszystkich, bo wszyscy jesteśmy, co też zawarłem w książce, cytując Odę do Radości, czyli hymn obecnie Unii Europejskiej, że jesteśmy, że wszyscy ludzie są braćmi, więc jeżeli są braćmi, to znaczy, że mają jednego ojca. Więc powinniśmy się szanować, nawet jeżeli się nie kochamy, bo w rodzeństwach różnie to bywa, ale żebyśmy się w jakiś sposób tolerowali, szanowali, że jesteśmy inni, że ktoś jest biały, a ktoś jest żółty, a ktoś jest czarny, ktoś jest Polakiem, ktoś jest Niemcem, a ktoś jest Żydem. To jest coś podstawowego i bardzo bym chciał, tutaj wrócę, byłoby bardzo wskazane, żeby młodzież koleżkowskich szkół zapoznała się nie tylko, ale no między innymi dzięki tej książce, Te tylko Luszki, zapoznawała się z bardzo ciekawą, piękną, choć w pewnym momencie bardzo dramatyczną historią obywateli polskich, koleżkowian narodowości żydowskiej. Chociażby właśnie po to, żeby tego rodzaju historia już nigdy nie powtórzyła się i my mamy nie tylko prawo, ale obowiązek o tym wszystkim mówić.
A opowiadał o tym wszystkim Zbigniew Komorowski, autor książki Te tylko Luszki. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.